kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różeńska-Gorgolewska. W dzisiejszym kluczowym temacie naszym gościem jest Wiktor Świetlik, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Kilkaset stron dokumentów komunistycznego aparatu bezpieczeństwa odnalazło się w Instytucie Hoovera w USA. Właściwie odnaleźli je dziennikarze Rzeczpospolitej i Polskiego Radia, w tym właśnie nasz dzisiejszy gość Wiktor Świetlik. Panie redaktorze, kto dał panom cynk?
No, było to wspólne ustalenie tego zespołu, który pojechał. Rzeczywiście pojechało tam dwóch dziennikarzy, no, można powiedzieć, pod sztandarami Polskiego Radia. Byłem to ja i Piotr Litka, a także pojechał z nami Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolita. I ja powiem tak, ta wiedza o tym, że istnieją materiały w Instytucie Hoovera, duży zbiór polski, to nie była jakaś tajemnica dla historyków. Natomiast rzeczywiście był to zbiór mało spenetrowany przez dziennikarzy. Natomiast w pewnym momencie zaczęły do nas dochodzić informacje, że Instytut Hoovera zakupuje kolejne dokumenty od pani Marii Teresy Kiszczak. No i to oczywiście był taki moment, kiedy stwierdziliśmy, że warto się zapoznać z tym zbiorem, ale nie tylko dokumenty związane z Czesławem Kiszczakiem przeglądaliśmy, bo również na wiele innych ciekawych spraw natrafiliśmy.
No więc prawie 3 metry bieżące papierów zgromadzono w sumie w 23 pudełkach. I co w nich jest tak z grubsza?
Wszystkiego nie powiem, bo część rzeczy będziemy chcieli wkrótce
dawkować nam tę wiedzę,
dawkować, tak? Jeżeli ja mówię teraz oczywiście o aktach Kiszczaka. Natomiast będą rzeczy, będą wątki związane jeszcze z Lechem Wałęsą, będą wątki związane ze stanem wojennym, będą wątki związane ze śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki, będą wątki związane ze śmiercią górników w kopalni Wujek. Będzie w końcu trochę wątków związanych z samą, bym powiedział, metodyką pracy Czesława Kiszczaka. Tam są niektóre sprawy są ciekawe, nawet tak pod kątem, bym powiedział, no takim psychologicznym i z perspektywy osób, które się trochę interesują no taką psychologią tych ludzi władzy. Na przykład chociażby to, że Czesław Kiszczak w niezwykle maniakalny sposób kolekcjonował informacje dotyczące całego świata, gdziekolwiek się to pojawiało. On albo wycinał, albo odkładał gazety dotyczące agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy. Ale na przykład, co ciekawe, później zaczął też bardzo intensywnie zbierać wszelkiego rodzaju publikacje dotyczące Jana Rokity po tym, kiedy Komisja Rokity weszła do archiwów bezpieki na krótki okres.
Tak, powiedział pan, że agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy nie należy potwierdzać. Ona jest potwierdzona i została dowiedziona, ale zdaje się, że jeden z tych dokumentów odnalezionych właśnie w Instytucie Hoovera wzbudził szczególne zainteresowanie, bo świadczy o specyficznym stosunku i relacji między Czesławem Kiszczakiem a Lechem Wałęsą.
No, nie jest to jedyny dokument, który na to wskazuje. Natomiast rzeczywiście to jest taki dokument, który najbardziej, bym powiedział, rażący sposób wskazuje. Czesław Kiszczak oczywiście w taki sposób lekko zawoalowany, można powiedzieć, zachowując pozory takiej eleganckiej formy, de facto wywiera nacisk. Moim zdaniem można mówić o szantażu na Lecha Wałęsę. Wskazuje wprost, że on przecież zawsze broni głowy państwa, zawsze odnosi się z nią z największym szacunkiem. W pewnym momencie doszło przy okrągłym stole do pewnego układu. Strona komunistyczna się wywiązała, nawet niszcząc część akt. Tutaj chodzi głównie o Departament IV Służby Bezpieczeństwa. No a z drugiej strony prezydencki minister atakuje Kiszczaka i Kiszczak ciągany jest po sądach. Więc dlaczego tak jest? Tak? No ja rozumiem, że to jest tak naprawdę przesłanie tego listu i że trzeba coś z tym zrobić, tak? Jakoś zmienić to podejście do Czesława Kiszczaka. A w tle, co nie jest napisane w liście, ale my mamy o tym wiedzę już dzisiaj pełną, Kiszczak przechowuje w domu teczkę, czy kopię teczki TW Bolka, a równocześnie Wałęsa dobrze wie, że Kiszczak wie o tym, że jest że o jego przeszłości. No więc to rzeczywiście no to pokazuje, jak istotne były te sprawy lustracyjne, jak ogromną rolę odgrywały w przypadku no tak naprawdę naszej historii najnowszej.
Czy pan redaktor mógłby skomentować w jakiś sposób to, że jednak w zakresie powiedzmy instytucji polskich państwowych nie znalazły się te dokumenty tylko w zbiorach Instytutu Hoovera w USA? Czy tego rodzaju dokumentacja jednak nie powinna znaleźć się w polskim IPN-ie?
No wie pani, po prawdzie to ja mam mniejsze pretensje do Amerykanów, no bo jeżeli mieli możliwość zakupu takich dokumentów, to kupili. No tutaj mam wielu przyjaciół w IPN-ie i będą pewnie na mnie źli za to, co powiem, no, ale rzeczywiście no, nie najlepsze to, co się udało ustalić, no nie najlepiej świadczy niestety o prokuraturze IPN, bo rzeczywiście to przeszukanie w domu pani Hiszczak się okazuje, że nie było żadne przeszukanie, tylko ona po prostu wydała, co chciała, trochę rzeczy. Reszta została. No i rzeczywiście no, w Stanach Zjednoczonych znajduje się po prostu bardzo wiele dokumentów, które wedle prawa polskiego powinny znajdować się w Instytucie Pamięci Narodowej. I bardzo wiele z tych dokumentów, co ważniejsze, przez bardzo wiele lat przetrzymywał Czesław Kiszczak. Czesław Kiszczak miał wytoczone no, bardzo poważne zarzuty prokuratorskie. Nie rozumiem, dlaczego aż do jego śmierci w jego domu nie było porządnego przeszukania prokuratorskiego i dlaczego te dokumenty po prostu nie znalazły się w Instytucie Pamięci Narodowej zamiast w prywatnym mieszkaniu byłego szefa służb specjalnych i ministra spraw wewnętrznych. To jest sytuacja rzeczywiście dziwaczna. No i jak widać, no, rzeczywiście ludzie tacy jak Kiszczak czy Jaruzelski korzystali z ogromnego jakiegoś takiego parasola ochronnego. W pewnym momencie nie wiem, czy nie by pozwała się wręcz pewnego rodzaju taka aż kultura ich ochrony. No a grzechem pierworodnym byłoby zapewne brak lustracji i pozwolenie na tą sytuację, o której świadczy ten czterostronicowy list, o którym mówiliśmy. Czyli to po prostu, że oni poprzez to, że byli dysponentami pewnego rodzaju wiedzy, mogli wybierać pewnego rodzaju zakulisowe naciski.
To miało również wpływ na kształt III RP i przez długi lat kształtowało też elity polityczne w Polsce.
Jeżeli weźmiemy samą wojnę na górze, pewne decyzje związane z Lecha Wałęsy, uwzględniając, że Lech Wałęsa bardzo dużo, wiele trudu włożył w to, żeby zniszczyć dowody na ten fragment swojej historii, do dzisiaj się nie przyznaje do tego, że miał ten epizod współpracy z bezpieką. No więc możemy tylko przypuszczać tak naprawdę, ile z decyzji politycznych, których podjął, takich wyborów kluczowych dla Polski, czyli stawiania na poszczególne grupy polityczne, decydowania o tym, że będzie wspierał tą czy inną osobę, a nawet wspierania tych czy innych premierów, nominowania tych czy innych ministrów, że to musiało mieć ogromny wpływ na jego działania. Mogło być tak naprawdę jednym z głównych motywów działania Lecha Wałęsy, czyli nie jakiś szerszy interes, szeroko pojęta polityka państwowa, a ochrona samego siebie. No mam nadzieję, że to będzie obiektem coraz większej ilości analiz politycznych, jak już tylko wyjdziemy z tej sytuacji, gdzie najpierw mówiono, że nie, Lech Wałęsa nie był na pewno TW Bolkiem i ten każdy, kto tak mówi, jest oszołomem, a teraz w myśl takiego określenia Adama Michnika, że nawet jak był, to nie był, tak? Że nawet jak był, to nie wolno o tym mówić, bo wytwarzamy pewnego rodzaju poprawność polityczną wokoło tego tematu. Lech Wałęsa był współpracownikiem bezpieki przez jakiś czas. Szkoda, że Lech Wałęsa nie zdecydował się na to, żeby po prostu bardzo uczciwie przedstawić sprawę. Myślę, że to byłoby...
Jeszcze ma czas. Zawsze może to uczynić.
Chociaż, wie pani, cuda się zdarzają, ale jak obserwuję no, jego reakcje medialne, to jakoś to byłby dużego formatu cud.
Miał pan w rękach te wszystkie dokumenty, to archiwum, które teraz odnaleźli panowie w Instytucie Hoovera w USA. Czy ta dokumentacja, czy te papiery rzucą jakieś nowe światło także na innych polityków, na inne osoby życia publicznego w Polsce?
Ja myślę, że one nawet do jakiegoś stopnia rzucą nowe światło na naszą najnowszą historię, bo będziemy mieli takie bardzo pozytywne również przedstawiać rzeczy związane z pomocą ludności żydowskiej w czasie wojny, II wojny światowej przez środowiska polonijne. No, więcej nie powiem, już trochę za dużo powiedziałem, ale wkrótce te rzeczy zobaczą światło dzienne, więc jak widać, to obejmuje bardzo duży okres. Ja myślę, że jeżeli chodzi o te podstawowe postaci życia, polskiego życia publicznego w okresie komunizmu, to nie jest tak, że ja pojechałem do tego archiwum i zmieniłem zdanie na czyjś temat jakoś radykalnie pod wpływem tych dokumentów, ale one, no, mogą pewne tezy bardziej udokumentować, pokazać tło pewnych sytuacji, pokazać nowe fakty. Myślę, że to będą ciekawe dokumenty.
Jest pan redaktorem naczelnym więc programu Trzeciego Polskiego Radia, więc zapytam od razu, na ile odcinków zaplanował pan dokumenty z archiwum Hoovera w USA?
To jest tak, że właściwie program trzeci, no bo tutaj głównym bym powiedział, no jestem równocześnie pracownikiem Polskiego Radia SA, że tak powiem, jako całości. I te dokumenty mam publikowane przede wszystkim na stronach nowego portalu polskieradio24.pl, na który bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. Natomiast na antenie Trójki będziemy informować o tych publikacjach, będziemy je omawiać. Tak samo będą zresztą robiły inne anteny Polskiego Radia, Jedynka, Polskie Radio 24, czy nasz portal internetowy i nasze media społecznościowe. Bardzo serdecznie zachęcamy też Państwa słuchaczy do dyskusji na temat tych dokumentów. W tym momencie jest trudno powiedzieć, ile to będzie dokładnie części. Ja myślę, że no rzeczywiście te publikacje będą się pojawiały przez 2-3 miesiące tak dosyć cyklicznie, natomiast później no od czasu do czasu pewnie będziemy do nich wracać. Chcemy też przedstawić trochę zdjęć związanych z tym okresem. No rzeczywiście te dokumenty, do których zdążyliśmy dotrzeć, pokazują no, pewne tła, pewne konteksty w sposób ciekawy, w sposób pogłębiony, w sposób taki, który pozwala czasami też poznać tą czy obyczajową, czy zakulisową stronę ważnych decyzji. Proszę zwrócić uwagę na też dokument, który już opublikowaliśmy, słynny list Kaprala do generała, napisany przez Lecha Wałęsę w grudniu 1982 roku. To był dokument znany, opublikowany kilka dni po publikacji przez Trybunę Ludu. On był wykorzystywany przez propagandę komunistyczną, ale teraz ciekawy jest sam fakt, że Czesław Kiszczak do końca życia przechowywał oryginał tego listu. Wydawałoby się, że ten list przynajmniej powinien trafić do albo bądź to do generała Jaruzelskiego i być przez niego przechowywany, bądź trafić do jakiegoś również archiwum, tak? Natomiast on również był w rękach generała Kiszczaka, który takie rzeczy z lubością pozostawiał sobie oryginały. Oryginały dokumentów bardzo, bardzo sobie cenił.
Dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był Wiktor Świetlik, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Kluczowy temat.